Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji historycznych Radia Zachód, w których wracamy do wydarzeń sprzed lat i ich bohaterów. Dzisiejsze spotkanie w całości poświęcone będzie setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Będzie relacja z Babimostu, gdzie tę rocznicę uczczono w piątek. Na początek jednak kolejny odcinek słuchowiska prezentującego historię powstania. Tytuł tego odcinka: Sejm dzielnicowy. Przypomnę, że słuchowisko powstało według scenariusza Piotra Świątkowskiego z Radia Poznań.
Historie pisane na nowo.
Powstanie Wielkopolskie. Odcinek trzeci. Sejm dzielnicowy.
Non interes in judicium cum servo tuo, Domine, quia nullus apud te justificabitur homo, nisi per te omnium peccatorum ei tribuatur remissio.
Nie bądź mnie, Bóg tak chciał.
I tak jej kazał charchlać krwią.
Miało swoje lata,
ale z ciebie pociecha.
Wyśpisz się, wypoczniesz i zabieram cię do Poznania. Będziemy ochraniać.
A jakie licho ty chcesz ochraniać?
Wiem od stryja, że będzie jakiś sejm.
No to co za dziwo?
Podobno nasz polski sejm, w pruskim zaborze.
Dla ojczyzny ratowania wrócimy się przez morze.
Jeszcze nie, ale kto wie. Nasze sprawy będą omawiać. Nasze, polskie.
I Szkiebrę na to zezwolimy?
Pakują się do Berlina. Nie martw się. Stryj cię przygarnie, a robotę będziesz miał. I to jeszcze jaką. Matka będzie z ciebie dumna.
Przestań. Wiesz, że się bała. Pomódl się za nią. I za mnie.
Modlę się. Cały czas się modlę.
Poznań. Posiedzenie Rady Robotników i Żołnierzy.
Przede wszystkim jest problem w tym, że brakuje w zaopatrzeniu ogólności ludności miasta Poznania świec, mydła i nafty.
Bo te artykuły wojsko skupuje. Plotki chodzą po mieście, że nafta jest wywożona do Berlina.
Ja mogę powiedzieć o plotkach, które niepokoją mnie jako przewodniczącego Rady Żołnierzy, jak i innych Niemców w Posen. Otóż władzę właściwie to już sprawuje Polska Naczelna Rada Ludowa. Tak się umawialiśmy?
W ogóle się nie umawialiśmy, panie przewodniczący Twachtman.
Witam panów.
O, proszę bardzo. Dobitny dowód. Pan poseł Korfanty zechciał nas nawiedzić. Nie jest członkiem naszej rewolucyjnej rady dla miasta Posen, a przychodzi do nas jak do siebie.
Panie Twachtman, to jest poseł Koła Polskiego w parlamencie Rzeszy.
A wszędzie naokoło rozpowiadacie, że Berlin zbankrutował. Raz tak mówicie, raz siak. Jak wam wygodniej?
Nawiedzam panów, żeby zaapelować w sprawie komisji pojednawczej.
O, proszę. To teraz będziemy jeszcze w sędziów się bawić.
Czekaj. Daj panu posłowi dojść do słowa.
W terenie wszystko idzie pięknie i ładnie, ale w zaistniałej sytuacji...
W zaistniałej sytuacji Polacy i Niemcy skaczą sobie do gardeł. To chciał pan powiedzieć? Jest pan tym zaskoczony. A kto za to odpowiada?
Panowie, nie spierajmy się.
Potrzebna jest stała komisja pojednawcza dla Poznania. Do rozstrzygania sporów. To fakt.
I jeszcze jedna sprawa. Wszyscy żołnierze są równi. Prawda to?
No prawda.
A ja widzę, że w samej Radzie Żołnierskiej panowie macie różne dystynkcje.
O czym pan poseł mówi?
Członek Wydziału Wykonawczego nosi na ramieniu opaskę z czerwonego sukna. Mąż zaufania takąż również, ale węższą. Są też opaski z napisem Policja. To jest ta równość w szeregach żołnierskich, czy nie ma?
Jest. A Naczelna Rada Ludowa, która rządzi prowincją, jakby to była republika, to według pana jest normalne, czy nie?
Proszę nie obracać kota ogonem.
Tak się z wami, Polacy, rozmawia?
Pewna Polka, moja sąsiadka. tak dobrze gotowała kapustę, że pruski policjant z pierwszego piętra zaczął ją nachodzić.
O czym pan bredzi?
Żona tego policjanta, gruba Helga, wpadła tam kiedyś do tego mieszkania sąsiadki i chciała utłuc chłopa i jego kuchareczkę. Jak się zamachnęła ścierą...
Chyba przyszedłem nie w porę.
Niech pan słucha. To o komisji pojednawczej przypowieść.
A, tak.
Patrzy, jakiej ona słoniny do kapusty dodaje. Bierze Niemka tę Polkę na bok i obradują. A policjant siup z mieszkanka. Takie są teraz przyjaciółki, że aż podziw bierze.
Pojednanie przez gotowanie, panie Twachtman.
14 listopada Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu zapowiedziała zwołanie do niemieckiego jeszcze Poznania Sejmu Dzielnicowego.
Oświadczam, że szanujemy zwierzchność niemiecką prowincji poznańskiej. Nie zamierzamy wzniecać niepokojów. Jesteśmy z wszech miar legalistami.
Tak do sprawy podchodził poseł Wojciech Korfanty, spiritus movens całej naszej akcji. W oficjalnych odezwach w sprawie Sejmu Dzielnicowego padały słowa bardziej emocjonalne.
Polacy, pękły okowy krępujące wolność naszą. Z całą ufnością odczekamy wyroku Kongresu Pokojowego, który z naszym współudziałem ustali zachodnie granice ojczyzny naszej, Polski.
Lud polski ma prawo domagać się, aby usunięto tych, którzy starali się wydzierać mu gwałtem mienie, język, ideały narodowe i religijne.
Chodziło też o to, a może przede wszystkim, że Polaków w zaborze pruskim reprezentowała Naczelna Rada Ludowa. Aby demokracji stało się zadość, Radę Ludową miał powołać na nowo Sejm. Wybranych delegatów i delegatki zwołano na polski Sejm Dzielnicowy. We wtorek, 3 grudnia, o godzinie 11 przed południem w sali Lamberta w Poznaniu, w dzisiejszym kinie Apollo.
Oczywiście nie ma mowy o wyrywaniu niepodległości siłą. Czekamy na rozstrzygnięcie.
Tak, tak, panie pośle. Pan oczywiście jak zwykle ostrożny.
Nie śpi. Zebranie jest.
Mieliśmy jechać do Poznania.
Pojedziemy po zebraniu.
No, o co znowu chodzi?
O Polskę, po polsku i o polskich sprawach można w końcu rozmawiać. Sejm dzielnicowy zbiera się 3 grudnia. Szamotuły delegata wybierają.
No może i ciebie wybiorą.
Mamy w Poznaniu inne zadania. Zresztą na delegata za młody jestem, a ty za...
No co?
Stare wiarusy jesteśmy, do wojska nas biorą. Będziemy pilnować porządku na ulicach.
W maskach gazowych, granatami rzucać będziemy?
Głupiś ty, no głupi.
Daj ty mi święty spokój. Podobno w Poznaniu wszystkiego brakuje. Błoto po kostki. Ludzie robią mydło z byle jakiego tłuszczu. Żrą zgniłe ziemniaki. Zimno, bo węgla nie ma. Kartki na wszystko.
Tak to było jak wojna wybuchła. Jak nas brali na front. Przecież byliśmy w Poznaniu. Widziałeś, że nie jest źle.
Żyć mi się nie chce.
Brachul mi prawie jesteś. Przestań blubrać i idziemy. Dudlać będziesz później. Wyraj stąd. Matka z góry zobaczy, że było warto.
Wisi jej płaszcz w kuchni. Jak wchodzę i patrzę na niego, to mi się zdaje, że poszła po jajka i zaraz wróci.
Ty nie napatrzyłeś się na śmierć? Pamiętasz? Jak urwało głowę młodemu Feliksowi? Jak się bawił granatem?
Nie on się bawił, tylko ktoś nie dorzucił, czy jakoś tak. Ale tam to był nieusłuchany młody Feliks, a to była moja mama, nie rozumiesz?
Tak czy siak nie zostawiacie tu samego. Teraz wszystko będzie się działo w Poznaniu.
A ja myślę, że wszystko będzie tu. W Poznaniu masz wojska od groma, to twierdza. Niemcy z łap tego nie puszczą. Wspomnisz moje słowa. Pierw trzeba będzie landy zabrać.
Wiesz, że nie głupio gadasz? Ciebie na delegata dam.
Gdyby ona tu była.
Do ostatniej chwili trwały pertraktacje z Niemcami. Z jednej strony państwo niemieckie chciało utrzymać Polaków w ryzach. Posen to była niemiecka prowincja. Z drugiej strony Polacy byli obywatelami niemieckiego państwa i też mieli swoje prawa.
Panie przewodniczący, oświadczam z całą stanowczością, że nie będziemy w żaden sposób antycypować decyzji Kongresu Pokojowego. Musimy omówić bieżące sprawy. Trzeba ustalić polskie postulaty.
Oczywiście. I nie będziecie chcieli niepodległości.
Ale proszę, żeby przewodniczący mi nie przerywał.
Panowie, spokojnie. Nie jesteśmy na wiecu.
Przy okazji chciałbym skorzystać z okazji i zaprotestować przeciwko sprowadzaniu do prowincji niemieckiej ochotniczej formacji porządkowej.
Chodzi o Heimatschutz.
Zwał jak zwał. Obecność tych niemieckich funkcjonariuszy zaognia sytuację. Nie pomoże to w utrzymaniu spokoju. Mamy już lokalne oddziały Straży Obywatelskiej i Straży Ludowej i one wystarczą.
Tak, tak, macie.
Dziwnym trafem są tam w większości Polacy.
Jak któryś Niemiec chce wstąpić do straży, to przecież może to zrobić.
Nie ma sensu przedłużać tej naszej debaty, dobrze? Zatwierdzam ten wasz sejm dzielnicowy. Jakby to zgrabnie nazywacie. Kiedy miałby się zebrać?
Od 3 do 5 grudnia.
A jakie macie w ogóle postulaty?
Wycofanie obcych wojsk z ziem wielkich. Wielkopolski, dodanie do wszystkich komend generalnych w prowincjach przedstawicieli Narodowej Rady Ludowej, uznanie przedstawicieli Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej przy prezesach prowincji w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku...
Pan chyba żartuje. Ale my, Niemcy, zrobimy swój sejm. Mamy takie samo prawo jak wy, Polacy.
Rzeczy samej macie.
Jeden z urzędników berlińskich, wysłany do Poznania w charakterze obserwatora, miał powiedzieć swoim przełożonym.
Nie ma co się łudzić. Poznańskie jest dla nas bezpowrotnie stracone.
Nie wszyscy wrócili, Edek. Mój sąsiad został w Niemczech i robotę ma w kopalni. Tu był ojca, krowę doił. Heniu, z którym do szkoły chodziłem, uciekł do Brukseli.
No, słyszałem. Spotkaliśmy się w Kilonii. Śmiał się z drylu pruskiego.
Z dwudziestki, którą wysłali do Francji, zostało trzech.
Nikomu nie było śpieszno do zbiorowej mogiły.
Żołdacy niemieccy wszystko rozprzedają. Można kupić karabin za 2 kilogramy ziemniaków.
Trochę tej broni mamy.
Nasi zabierają broń z wojska na pamiątkę.
Ty, zobacz. Polskie flagi w oknach.
No, jutro będzie święto narodowe. Polskie święto. Nasz sejm.
Wszyscy dostają wolne z pracy. Wszędzie manifestacje. Szajba!
Słyszysz, jak Wiara gada po polsku? Niemcy pochowali się w mieszkaniach? A może pouciekali?
Ty widzisz tego w oknie? Panie, kogo tam wystawiasz?
Nie słyszysz? Ty nie poznajesz? To Kościuszko. A tam dalej Dąbrowski, jak żywy.
Z czego to oglane? Z brązu? Wszędzie głowy. Tu na dole głowa przy głowie i tam w oknach same głowy.
Z gipsu, baranie.
Tam gruba baba wychyla się przez okno. Macha do nas?
Ty może to kolejna głowa wodza.
Wyciąga bielusieńkie jak śnieg przejście. Radło, poddajesz się, gruba babo?
Jak ty się do kobiety odzywasz, ty? Bóg cię opuścił?
Zobacz, to nie prześcieradło. To biało-czerwona.
Co ty robisz? Ty widziałeś? Ten chudy podniósł kamień i rzucił w babę.
Pewnie prusak, znam ja takich. Kamień nie doleciał.
Co jest, czego rzucasz?
Ta na niego drze mordę, a on wraca. Tej z bratem wraca.
France niemieckie, paskudy.
Ty wiesz, że ja tylu Polaków nie widziałem w jednym miejscu? Tyle biało-czerwonej barwy. Co z tego będzie?
Czekaj, zaraz juch te dorwiemy.
A żeby was pioruńskie France diabeł rogaty przejechał.
Ale to nie my! Co za heksa?
A żeby was Kamlot przygniótł, żeby wam włosy powypadały.
Ale to nie my! Przysięgamy z ręką na sercu.
Ja tu zaraz policmajstra zawezwę i skończy się zabawa. O kto mi za szkło zapłaci?
A co to za zbiegowisko? Problemów szukacie?
Szybę mi stukli.
Nie my, tylko taki jeden z bratem, uciekli.
Zmykać mi, zbóje. Zaraz!
Polacy, pękły okowy krępujące wolność naszą. Z całą ufnością odczekamy wyroku Kongresu Pokojowego, który z naszym współudziałem ustali zachodnie granice ojczyzny naszej, Polski. Lud polski ma prawo już teraz do udziału w rządach, których mu niesłusznie dotąd odmawiano. Interesy nasze domagają się koniecznie jednolitego ośrodka kierowniczego w ruchu polskim dzielnic naszych.
Na poznańskich ulicach nie było policji ani żadnej straży. Zjechali delegaci. To był dowód niezwykłej polskiej dyscypliny narodowej i pełno biało-czerwonych flag. Niemcy byli wściekli. Konfrontacja wisiała w powietrzu.
Kiedy posłowie szli przez stary rynek, a później ulicami i uliczkami, dołączali się do nich poznaniacy. Śpiewali pieśni patriotyczne.
Na dworcu na delegatów czekali członkowie komisji kwaterunkowej z biało-zielonymi opaskami. Nie mogły być rzecz jasna biało-czerwone, żeby nie zadrażniać. Niemców było mało. Poznań należał do Polaków.
Poznaniacy nosili różne symbole, głównie biało-czerwone kokardy. Porządku pilnowała straż i skauci.
Obrady Sejmu Dzielnicowego poprzedziła msza święta w Farze. Mszę odprawił Edmund Dalbor, prymas dla Wielkopolski. Najpopularniejszą pieśnią była Rota Marii Konopnickiej. Poetka napisała ją w 1908 roku w proteście przeciwko germanizacji. 2 lata później muzykę Doroty skomponował Felix Nowowiejski.
Otwieram posiedzenie Sejmu Dzielnicowego dla Zaboru Pruskiego. Podczas gdy około nas walą się stare trony i obracają w proch odwieczne państwa, Polska na pewno powstaje do samodzielnego życia państwowego. Ta nowa Polska nie będzie tak błyszcząca srebrnymi szyszakami rycerstwa, ni złotem bramowanymi deliami senatorów jak dawna, ale będzie to ludowa Polska, w której wszyscy, jako wolni obywatele, będą pracować ku wspólnemu dobru narodu. Nie będzie w nowej Polsce przywilejów. Wszyscy będą równi, a jedynym przywilejem zasługa pracy dla dobra publicznego.
Przemówienie posła Sejdy brzmi jak mowa komunisty z 1948 roku. To był kamuflaż. Treści narodowe należało oblec w język rewolucji. Innych przemówień Niemcy by nie zdzierżyli.
Czytałeś tego grafomana Piłsudskiego?
Podobno odmówił zaborowi pruskiemu pomocy wojskowej.
Jak to on napisał? Zabór pruski to wąski, a długi pas ludności od Bałtyku aż ku Morawie. Większej bzdury to nie słyszałem.
On tak musi pisać. Wie ksiądz, dlaczego wypuścili go z Magdeburga? Obiecał, że Poznańskiego nie ruszy. Ale dziś takie czasy, że jedno się mówi, a drugie robi.
A jeszcze mam inną informację. Komisariat Naczelnej Rady Ludowej rozesłał listy do prezydenta Wilsona i premiera Clemenceau. Adamski napisał, że oczekujemy w spokoju decyzji Kongresu Pokojowego w sprawie zachodnich granic odrodzonej Polski.
Czyli o powstaniu nie może być mowy.
W Poznaniu mamy park Wilsona i pomnik Wilsona. Ten amerykański prezydent dał się przekonać Ignacemu Janowi Paderewskiemu, że Polska musi wrócić na mapę Europy. Wielki kompozytor miał niezwykły dar przekonywania. Był zagorzałym patriotą. Przekonał Wilsona do sprawy polskiej. Ten powiedział twardo. Stany Zjednoczone nie podpiszą pokoju, jeśli mocarstwa nie zagwarantują odrodzenia państwa polskiego.
A my mamy tyle siły, proszę księdza, żeby odebrać nasze ziemie? Te, co nam się z prawa boskiego należą?
Europa ma dosyć wojny. Będą na nas patrzeć jak na awanturników. 100 lat czekaliśmy na to, poczekamy jeszcze rok czy dwa.
To po co ten nasz Sejm?
Żeby pokazać światu, że ze spokojem omawiamy własne polskie sprawy, bo tu jest Polska.
Pamiętajmy, że nie jesteśmy jeszcze gotowi. Rewolucja niemiecka, powiedzmy to sobie szczerze, zaskoczyła.
Co też poseł Korfanty gada?
Musi tak gadać. Nie wiesz pan, kto siedzi na sali?
Nasz program jest prosty. Siłą Niemców nie oddzielamy. Nie chcemy walczyć z tą częścią niemieckiego społeczeństwa, która z Polakami żyła w zgodzie. Nie chcemy zagłodzić Niemców, przerywając dostawy żywności. Będziemy czuwać nad spokojem obywateli, nie patrząc na ich narodowość czy wyznanie.
Mamy też żądania wobec władz niemieckich, aby nie przeszkadzały nam w swobodnym organizowaniu się. Aby nasi delegaci mogli kontrolować urzędników niemieckich. Stanowczo prosimy o usunięcie ze stanowisk antypolskich urzędników. Spodziewamy się spolszczenia szkół. No i rzecz najważniejsza, niechciąganie obcych wojsk.
Obecnym na sali Piłsudczykom, bo tacy też wśród delegatów byli, nie podobało się spychanie winy za nieporozumienia z rządem warszawskim na naczelnika państwa. Nie mieli nic do gadania. W rezolucji kończącej obrady Sejmu Dzielnicowego pominięto milczeniem fakt istnienia rządu socjalisty w Warszawie. To pęknięcie będzie bolało aż do 1939 roku.
Demokratycznie powołano nową Naczelną Radę Ludową, na którą spłynął cały autorytet Sejmu Dzielnicowego. Zdaniem Rady, tak jak i zdaniem Józefa Piłsudskiego, Wielkopolska nie miała sił na powstanie.
W posiedzeniu Sejmu Dzielnicowego wzięło udział 1200 posłów. Spośród 1399 wybranych, w tym 526 z Wielkopolski, 431 ze Śląska, 262 z Prus Królewskich, 133 ze Skupisk Ludności Polskiej w Niemczech oraz 47 z Warmii i Mazur. Było wśród nich 129 kobiet i 75 księży katolickich.
Coś takiego.
Co cię tak dziwi?
Ja już teraz zaczynam wszystko rozumieć.
A czego wcześniej nie rozumiałeś?
Czytam ja sobie gazetę, patrzę i oczy przecieram ze zdziwienia. 26 stycznia 1919 roku będą wybory do Sejmu. Ale takiego dużego, naszego, polskiego.
U nas? W Poznańskim?
No widzisz, jak ty główkujesz nieźle. W dużej Polsce, ale i u nas, w zaborze pruskim. Ma być łącznie 10 okręgów wyborczych.
A co na to Niemcy?
Idź na ulicę i zapytaj. Zresztą jeden pyta mnie, jakim prawem wieszamy flagi alianckie i polskie w oknach. A ja mu na to, że oni też swoje wieszają, a to jeszcze państwo niemieckie, powiada.
A ty co mu odpowiadasz?
Jeszcze. Wściekł się. Jak trzasnął drzwiami, to się prawie futryna przewróciła.
Gońcy nie nadążają zaprzęgać koni. Wieść o nowej Radzie Ludowej musi trafić do wszystkich rad w powiatach.
No to na to czekamy. Trzeba pędzić do Szamotu.
Ten orzeł polski rzeczywiście tam jest królu z tych legendarnych oczywiście, ten orzeł polski z Karpackich Gór, najwyższy na sztandarach polskich, żeby już na nich pozostać nawet do dzisiaj. Legenda się ziściła. To myśmy tym żyli właśnie. I tak z ojca na syna, z dziada, pradziada, to dziedzictwo tkwiło w Pyzdrach.
Nie wyobrażam sobie, żeby przyjechał do Poznania Ignacy Jan Paderewski.
Ale on tu przyjedzie z misją aliancką.
Ale z misją czy bez misji nie ma to znaczenia. To jest policzek dla nas, Niemców.
Panie Twachtman, ale pan jest porządnym Niemcem.
I jako porządny Niemiec nie mogę tego tolerować, panie Korwanty.
Przecież my, to znaczy Naczelna Rada Ludowa, zamierzamy zadbać o bezpieczeństwo wielkiego kompozytora.
O, w to nie wątpię. Jak to się nazywa? Straż Ludowa. Będziecie go eskortować po mieście. A przed kim ta straż ma chronić pana Paderewskiego? Przed tłumem wielbicieli?
Byłem w prezydium rady.
Jakie ustalenia? Mów.
Korfanty z delegacją pojedzie do Gdańska. Tam właśnie Paderewski ma przypłynąć. Namówi go, żeby przyjechał do Poznania. Zresztą nie ma innej drogi.
Przez Toruń.
Jaki tam Toruń? On musi przyjechać do Poznania. Tutaj przywitamy go na dworcu i ściągniemy do miasta straż. Powiemy, że musimy go chronić.
Przed Niemcami czy przed Polakami?
Nieważne przed kim. Atmosfera jest bardzo gorąca. Jeden celnie rzucony kamień i katastrofa. Niemcy przegryzą nam gardła.
No to może odradzić panu Paderewskiemu przejazd przez Poznań.
Powstanie wybuchnie w styczniu, tak?
No tak.
A teraz mamy grudzień, prawda?
No grudzień. Do rzeczy.
Trzeba jakoś podtrzymywać ducha w oddziałach. Ogień jest gorący, ale pamiętaj, że trzeba dorzucać do pieca.
Nikt nie dorzuci lepiej jak ten gorący patriota, pianista.
Niemcy nie podniosą ręki na Paderewskiego, który przyjedzie z delegacją aliancką. A my wyzyskamy jego wizytę dla sprawy.
Powstania?
W styczniu się wszystko wyjaśni. A na razie mamy...
Wiem. Grudzień.
Nie możemy się pogodzić z antyniemieckimi wybrykami Polaków. Najpierw ten Sejm. Śmieszne przedstawienie.
Przecież napisali, że czekają na wyniki obrad konferencji pokojowej. My też zwołaliśmy nasz Sejm, pruski.
Najważniejsze, żeby 6. pułk grenadierów ściągnął z frontu francuskiego. To pewne, że oni dotrą do świąt.
Mają się urządzić w koszarach przed Bożym Narodzeniem. Słyszałem, że Paderewski wybiera się do Warszawy. A jak do Warszawy, to pewnie przez Poznań.
A teraz nikt o nikim innym nie mówi, jak tylko o Paderewskim. Ale dobrze, niech będzie. Przeżyjemy i to.
On przyjedzie. Będzie ta cała straż ludowa, z której Polacy wypchnęli naszych.
I będzie przemarsz grenadierów. Spokojnie, pokażemy Polakom, gdzie jest ich miejsce.
Mamo, słyszysz mnie? Wiem, że jesteś tam w górze i patrzysz na mnie. Wiem, co myślisz. Nawywijałem. Oszuchrowaliśmy szkiebrów. Wnet my im pokażemy, żebyś ty widziała, jak się poznańska ulica wystroiła. Ile tych flag. Kamlot to tylko jeden poleciał. Fleja jakiś rzucił. I szli delegaci na Sejm dzielnicy. Klejdry takie chodzą, że się do Polski dołączym. Nieprawda to? Czekamy spokojnie. Na co? Bręczeć ci nad grobem nie będę. Wiem, co byś powiedziała. Aleś mnie przestraszył.
Ty do matki wypindaczony przychodzisz, a na zebranie w łachu.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Za ładną kobietą byś się rozglądał, a nie do matki na cmentarz przychodził.
Nie, bręcz. Obiecałem, jak umierała, że będę pamiętał.
Ta baba, co z delegatem do stryja przyjechała.
Ta, co wielką klukę miała i brylę.
Jak na ciebie patrzyła.
Poruta by była, idziemy.
A wiesz, że ten Niemiec... Ten, co nas złapał pod zbitym oknem, szukał mnie później? Chcieli nam sprawę zrobić.
Nie gadaj.
Teraz po tym sejmie to już kwestia czasu. Trzeba będzie ruszyć na plusaków.
Ale tylko na tych złych. Przecież starego Hana nie zastrzelisz.
Pewnie, że nie zastrzelę Hana. A Hanowej jeszcze kwiaty przyniosę. Ale jakby któryś chciał nas...
Na cmentarzu jesteś. Głupstw nie gadaj.
I co dalej będzie?
A co ma być? Pięknie poprowadziłeś obrady.
Duża dyscyplina, ale wiem, że Twachtmana szlak trafia.
Nie patrz na Niemców. Patrz na naszych. Jak przyjdzie co do czego...
Sprowadzisz Paderewskiego.
Jak się da, to sprowadzę.
Chcesz chłodzić nastroje, tylko żebyś zimy nie wywołał. Bardzo ładnie ze strony premiera Moraczewskiego, że pofatygował się do Poznania.
I że go Niemcy wpuścili.
Patrz, co w przewodniku katolickim napisali. Żądamy wolnej, niepodległej, zjednoczonej Polski. Żądamy wolnej Polski, a dla narodu wolność to nie tylko znaczy posiadać bogate fabryki, kopalnie, okręty handlowe i wszystko to, co stwarza dobrobyt doczesny i ziemskie szczęścia, i zamożność, i obfitość wszelką. Ale być narodem wolnym znaczy mieć możność rozwijania swych skarbów ducha.
Mocą prawa, a nie gwałtu, powstaje ojczyzna nasza. Ojczyźnie potrzeba zbratania wszystkich stanów w obywatelskich prawach i obowiązkach, współpracy wszystkich jednostek.
Jeżeli Europa obecnie zabiera się do odbudowywania Polski, to naprawia krzywdę, jaką Polsce wyrządziła.
Rząd polski, władzę, powagę i posłuch znajdzie tylko w oparciu o wszystkie warstwy i prądy, które ojczyźnie chcą służyć. Była to radiowa opowieść Piotra Świątkowskiego, Powstanie Wielkopolskie, odcinek trzeci, Sejm dzielnicowy. Głosów użyczyli Andrzej Lejborek jako Wojciech Korfanty, Adam Zych jako Mieczysław Paluch oraz Teresa Kwiatkowska, Piotr Kaźmierczak, Paweł Siwiak, Wojciech Siedlecki, Piotr Wyrwas, Piotr Dąbrowski, Wojciech Kalwat, Mariusz Adamski i ksiądz Paweł Korupka. Wspomnienie Stanisława Kamińskiego z nagrań archiwalnych Radia Poznań. Muzykę przygotował Michał Kowalonek. Rota i głosy tłumu w wykonaniu parafian z kościoła świętej Jadwigi Królowej Wawelskiej w Poznaniu. Nagranie słowa w Poznaniu Krzysztof Jankowski, nagranie w Radiu Szczecin i realizacja dźwięku Aleksandry Mazur-Woroniecki. Całość opracował i reżyserował Sylwester Woroniecki. Cykl słuchowisk powstał dzięki współpracy rozgłośni regionalnych w Poznaniu i Szczecinie.
Kolejny odcinek słuchowiska. Za tydzień my jesteśmy już w Babimoście, gdzie w piątek uczczono setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Pod koniec powstania, za którego symboliczny kres uznawana jest data 16 lutego roku 1919, powstańcze walki toczyły się w okolicach Babimostu czy Kargowej. Z tej okazji widowisko historyczne zaprezentowali uczniowie szkoły w Podmoklach. Z kolei o historii powstania opowiadał historyk dr Marek Rezler.
Rodacy, koniec wojny, zaborcy pokonani, Polska nareszcie wolna, wolność, wolność!
Jesienne, listopadowe dni 1918 roku były okresem radosnego entuzjazmu. Wszyscy Polacy cieszyli się z odrodzenia niepodległego państwa. Na frontony budynków państwowych wracały orły białe i barwy narodowe. Działo się tak w prawie całym byłym Królestwie Polskim, zachodniej Galicji i na Śląsku Cieszyńskim. Ze wszystkich umiejętności, jakie zdobywali w tej najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy, najcenniejszą okazała się cierpliwość. To ona pozwoliła doczekać odpowiedniej chwili i szansy na niepodległość.
Uwieziony ptak nie śpiewa, a gdzie idziesz, bo nie spotkasz nigdy w klatce ptaka szczęśliwego. Uwieziony ptak nie śpiewa, a gdzie idziesz, bo nie spotkasz nigdy w klatce ptaka szczęśliwego.
Starych ojców naszym szlakiem, przez krew idziem ku wolności, z dawną pieśnią, dawnym szlakiem, my, żołnierze, sercem prości, silni wiarą i nadzieją, że się ważne sprawy dzieją.
Zawołały ku nam z dala starych haseł złote dzwony, zaszumiała kłosów fala, wiatr z dalekiej powiał strony i na złotym grał nam rogu, pieśń o sławie i o wrogu.
Kiedy 27 grudnia do stolicy Wielkopolskiej przybył Ignacy Paderewski w towarzystwie oficerów zwycięskiej koalicji, napicie się neozenitu.
Szybko w rękach powstańców znalazły się najważniejsze gmachy.
Grupy Polaków patrolowały miasto samochodami uzbrojonymi w ciężkie karabiny maszynowe, siejąc postrach wśród Niemców.
Za 7, 12, 1, 9, 18 w godzinach wieczornych pierwsze strzały huk nad miast. 6 pułk grenadierów i koszary na Jeżycach, zbrojny przez miasto przemarsz Niemca, a w okrzykach czuć prowokacje, depczą barwy narodowe. Nie nadstawim policzka, nie pójdę na ugodę. Człowiek chwycił za oręż w obronie polskości, niepodległości.
Puknął w drżących ulicach pierwszy strzał jak piorun, a już leciał przez Poznań wolności huragan. Rozdudnił się rytmem serc do boju rwących. Róg każdy był bastionem, a fortecą stragan.
Walki rozprzestrzeniały się bardzo szybko na całym obszarze Wielkopolski. Dzięki dobrze zorganizowanej łączności telegraficznej i telefonicznej, a także dzięki opanowaniu prawie całej sieci kolejowej.
Na Babim Ojszczyźnie członkowie paramilitarnej organizacji Soku powstały już w 1917 roku w Starym Kramsku i Podmokrach, postanawiają wysłać do Poznania grupę bojową w sile 9 ludzi, którzy walczą o koszary na Grolmana oraz biorą udział w ataku na koszary saperów.
W międzyczasie organizuje się w Chowiemicach drużyna wojskowa, do której zgłaszają się również ochotnicy z małych i wielkich Podmokli. W początkach stycznia oddział liczył około 150 uzbrojonych ludzi pod dowództwem chorążego Kudlińskiego.
Się. 24 stycznia chorąży Józef Kudliński decyduje się na zajęcie Babimostu. O godzinie 13.45 powstańcy wkraczają do miasta i obsadzają ważniejsze gmachy publiczne oraz ogłaszają stan wyjątkowy. Przy wsparciu drużyny wolsztyńskiej garnizon powstańczy liczy wówczas już 400 ludzi.
Niemcy próbują odzyskać utracone miasto i prowadzą ciągłe ataki na Babimost pod osłoną pociągu pancernego, jednakże z marnymi efektami.
2 lutego do powstańców dociera wiadomość, że Niemcy chcą w Nowym Kramsku brać zakładników. By temu zapobiec, sztab powstańczy podejmuje decyzję o ataku. O 23.00 zbierają się wszyscy powstańcy na rynku babimojskim i pod dowództwem Józefa Kudlińskiego ruszają do natarcia. Mają świadomość przeważającej kilkakrotnie siły wroga i wiedzą, że dla wielu z nich może to być ostatnia noc.
Zaskoczyli Niemców o 4.30 i mimo ciężkich warunków atmosferycznych, pochmurna noc, duży mróz i zawalone zwałami śniegu drogi, w sposób niezwykle brawurowy i mężny przechylili od razu szale zwycięstwa na swoją stronę. O 7 rano Nowe Kramsko było już wolne. Powstańcy stracili 7 żołnierzy, a Niemcy 42, w tym dowódcę von Kleista.
Śmiertelny bój z Niemcami, zwycięski, krwawy bój, rzucił się w krąg miastami, powstańców polskich rój. i żołnierz, harcerz, sokół wraz biegną w Ogniagrad i w ciągu nocy wokół znikł Niemca w mieście ślad.
Do połowy stycznia 1919 roku większość Wielkopolski została oswobodzona przez powstańców. Polacy cały czas organizowali swoje siły i koncentrowali się na obronie. Niemcy otrząsnęli się jednak po początkowym zaskoczeniu i przystąpili do kontrataku. 12 lutego o 6.30 na Babimost i Nową Wieś Niemcy rzucają 38. Pułk Piechoty z Sulechowa, 10. Pułk Ułanów i Kompanię Pionierów z Kostrzynia oraz dwa pociągi pancerne. Po przygotowaniu artyleryjskim Niemcy rzucili się do szturmu na Babimost. Wskutek silnego naporu oraz przeważających liczebnie i technicznie wojsk niemieckich załoga powstańcza opuszcza miasto. Oddział powstańców, który osłaniał odwrót, dostał się w krzyżowy ogień i większości z tych młodych ludzi zginęło.
Dziś idę walczyć, mamo, może nie wrócę więcej, może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy, tysięcy.
Pogrzeb powstańców był milczącą manifestacją przeciw Niemcom. We wspólnej mogile na cmentarzu w Babimoście pochował ich proboszcz babimojski, ksiądz Karol Meissner, Niemiec, z duszą Polaka, i pożegnał ich tymi słowami.
I niechaj nikt się nie ośmieli czegokolwiek im zarzucić. Prawda była po ich stronie. Bronili tego, co pokochali. Szli za głosem sumienia. Poświęcili swoje młode życie za to, co im było najdroższe. Wieczna chwała i cześć ich świetlanej pamięci.
Kres walką kładzie rozeń podpisany w Trewirze 16 lutego, a linia frontu nadobrzańskiego stała się granicą Rzeczpospolitej. Ziemia babimońska, wbrew nadziejom i woli mieszkańców, została włączona do Rzeszy. Z ramienia ludności babimońszczyzny działacz niepodległościowy ze Starego Kramska, Teodor Spiralski, został zaliczony w skład polskiej delegacji, która udała się do Wersalu, by tam, razem z reprezentantami innych spornych terenów, przedłożyć postulaty polskiej ludności, zabiegać o zmianę polskiej granicy, by również móc cieszyć się z tak wyczekiwaną od lat wolnością.
Niestety, 28 czerwca 1919 roku zostaje podpisany traktat pokojowy, zgodnie z którym granicę polską wytoczono zaledwie kilkaset metrów od Babimostu. Mimo zawiedzionych nadziei, ludność babimońszczyzny nie załamała się. Przez następne lata wzmacniano poczucie tożsamości narodowej poprzez utworzenie wielu towarzystw i organizacji polskich. To w tutejszych wioskach powstaną cztery polskie szkoły, które będą kuźnią patriotyzmu, krzewienia języka oraz kultury polskiej. To tutaj będzie nadal trwała walka o każdy polski dom. I tak aż do stycznia 1945 roku, gdy w końcu, po 152 latach, na ulicach zawisną biało-czerwone flagi.
Kochajmy swój region, tradycje, zwyczaje. Róbmy coś dla niego, póki życia staje. Pamiętajmy o tych, co od nas odeszli i historii brzemię na swych barkach nieśli. Taka będzie Polska, jej ziemia żyzna, jaka będzie w sercu ta mała ojczyzna.
Ponad 1000 lat pięknej i niełatwej historii naszej ojczyzny. Wieki budowania państwa, lata walk o utrzymanie granic i wiele pięknych, wzruszających momentów jej potęgi i chwały. Ale Polska to my, jej mieszkańcy. Nie musimy dzisiaj chwytać za broń, nie musimy składać swojego życia na jej ołtarzach, ale wciąż musimy pamiętać, że nic nie jest nam dane na zawsze, że o wolność, niepodległość trzeba się troszczyć każdego dnia.
Główna metoda, główna droga Wielkopolan do niepodległości to była praca organiczna, ale połączona z gotowością do walki zbrojnej. To, że była praca organiczna, to nie znaczy, że Wielkopolanie się odżegnywali od walki zbrojnej, bo przecież było ponad 4000 ochotników powstania listopadowego. Podobnie było z powstaniem styczniowym. Była wiosna ludów, które ja uważam za błąd w sztuce, bo to nie było typowe powstanie. To miała być wojna u boku Prusaków przeciwko Rosji, potem się to wszystko wywróciło w ciągu 2 tygodni. Ale to była akcja z zewnątrz, przez spadochroniarzy zorganizowana z Paryża i z Londynu. Ludwik Mierosławski był osobą z zewnątrz, zupełnie nie rozumiał Wielkopolan, nie wiedział, o co tu chodzi. Zresztą potem już w powstaniu styczniowym ostatecznie się skompromitował na Kujawach, ale to już była inna sprawa. Wielkopolanie mieli swoją drogę. Kolejne pokolenia były przygotowywane także przez
Prusaków i Niemców. Niemcy sami sobie wychowali przeciwników w zaborze pruskim. Przede wszystkim Prusacy podchodzili do Wielkopolski jak do terenów podbitych, do kolonii. Wychodzili z założenia, zajmujemy teren, nie dopuszczamy tubylców, tak to można powiedzieć, do stanowisk administracji w wojsku. Jeżeli zachce im się niepodległość, nie będzie miał kto nimi pokierować. Tak było zresztą po II wojnie światowej w Afryce, w Azji Południowo-Wschodniej. Tak się stało. Ale myśmy sobie poradzili z tym rewelacyjnie. Przede wszystkim Niemcy wyszkolili na swoich uczelniach i Prusacy spośród Polaków wspaniałą kadrę do przyszłej administracji polskiej. Poziom kształcenia na wyższych uczelniach niemieckich był tak wysoki, że młodzi chłopcy, bo wtedy dziewczęta nie studiowały, którzy jechali do Niemiec niby się zgermanizować, nieprawda. Jeszcze się umacniali w swojej polskości, więcej załatwiali sobie pracę na okres po studiach u rodziców bogatszych kolegów, których dzieciom udzielali korepetycji. Czyli później, kiedy przyszła pora przejmowania władzy na ziemiach zaboru pruskiego z rąk niemieckich, nie było luki, nie było dziury. Miał kto przejąć kierownictwo administracji. I nie robiono tego, jak to się mówi, na hura. Niemcy wynocha, won, my tutaj poradzimy, jesteście tu niepotrzebni. Nie. Nie było w zaborze pruskim nienawiści na tle narodowym. Prywatnym była konkurencja, była rywalizacja, ale nie było nienawiści na tle narodowym. To, co się pojawiło w okresie hitlerowskim, bo to już był czas zupełnie inny. W 1939 roku zresztą te różnice były pięknie widoczne w zachowaniu Niemców. Z tamtego czasu i z nowego. Po prostu chodziło o rywalizację. Myśmy nastawili się nie na nieustanną walkę i bijatykę, bo wiadomo było, że nie damy rady. Nastawiliśmy się na konkurencję, na rywalizację. Oczywiście w miarę regionu, w miarę obszaru. I myśmy to wygrali. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że małe miasteczko, mała miejscowość, w niedzielę po sumie u księdza proboszcza, jeżeli był Polakiem, zbierają się miejscowi notable. Wikariusz, nauczyciel, lekarz, aptekarz, ziemianin. No ci panowie sobie tam w preferansa troszeczkę stukają, jakieś winko popijają, jest kultura, wszystko jest ładnie, grzecznie. Ale w 1916 roku nagle ci ludzie, którzy wszyscy przeszli przez szkoły niemieckie, zaczynają dzielić funkcje między siebie, zakładają tajny komitet obywatelski i przyjmują się, że jak zabraknie Niemca, to pan będzie burmistrzem, pan się zajmie gospodarką, pan szkolnictwem. Oni już pomiędzy siebie podzielili funkcje. Powstał tajny komitet obywatelski, który miał w przyszłości przejąć władzę administracyjną w rejonie. I tak było, powtarzam, od Noteci aż po Kępno, od Międzyrzecza po granicę zaboru rosyjskiego. Ta metoda była spontaniczna. Potem Centralny Komitet Obywatelski w Poznaniu, przychodzi listopad 1918 roku, ci ludzie wchodzą na miejsca urzędników pruskich, urzędników niemieckich. Nie wyganiają ich, nie. Tylko jako decernenci obserwują ich, kontrolują i szkolą się. Przychodzi pora, że Niemcy muszą wyjechać, oni przejmują władzę, wszystko jest w porządku. Nikt nie strzela, nikt nie krzyczy, nikt nie żąda, nikt nie walczy. Wszystko odbywa się kulturalnie i spokojnie. Gdzieś tam dochodziło do starć, ale nic poza tym. Niemcy nie dopuszczali Polaków do wyższych stanowisk dowódczych w wojsku. Kto im zrobił powstanie w 1918 roku? Sierżanci i podporucznicy. Czyli wojskowi w grupie stopni, podoficerowie starsi i oficerowie młodsi. Czyli do szczebla batalionu włącznie oni byli szkoleni. Oni byli w stanie poprowadzić wojsko. A tych armia niemiecka miała po pierwszej wojnie światowej chyba najlepszych na świecie. I ci ludzie zrobili im powstanie. Nie potrzeba było pułkowników, generałów, żeby Polacy mieli wojsko. Powstanie wielkopolskie w tym pierwszym okresie do połowy stycznia 1919 roku to był w gruncie rzeczy ruch kilkunastu tysięcy trochę zwariowanych młodych ludzi, którzy nie do końca wiedzieli, na co się porywają. To był spontaniczny, automatyczny. Oni wychodzili z założenia, że nadeszła wreszcie ta pora, do której przez tyle czasu przygotowywaliśmy się, ruszyli do działania, bo to jest oczywiste. Tam nie było wzniosłych haseł, opowiadania o ojczyźnie, o białych orłach, o biało-czerwonych flagach. To jest charakterystyczne dla Wielkopolan. Brak pompy, brak zadęcia. To się pojawiło później, ale w okresie powstania traktowano to naturalnie. Przyszła wreszcie ta pora. Pogoniliśmy Szkiewra. No i czas budować kraj. Już w nowych warunkach. Nie było zadęcia w tym wszystkim. To wszystko traktowano jako naturalny obowiązek Polaka. Nie było haseł, nikt nie nawoływał. To wszystko samo się rozwinęło. Powstanie miało dwa etapy. Pierwszy to był okres spontaniczny, ten okres, kiedy rozszerzano powstanie. Drugi od połowy stycznia 1919 roku, gdzie trzeba było umacniać teren, który zdobyliśmy. Niemcy już się otrząsnęli z sytuacji rewolucyjnej. Wojsko już nie chciało tak wracać do domu, jak początkowo w listopadzie, bo widzieli, że tam nikt na nich nie czeka, że jest bieda w kraju. Woleli siedzieć w szeregach, bo mieli wikt, opierunek i zapewnią przyszłość. I to już się było wojsko, które się zaczęło odradzać. Przeciwko tej sile nie byliśmy w stanie przeciwstawić odpowiedniej siły militarnej, ekonomicznej. Ale jak się patrzy na rozwój sytuacji w Wielkopolsce w tym czasie, i to począwszy od 1831 roku, tam wszystko chodzi jak w zegareczku. Wszystko ma swoje uzasadnienie, wszystko ma swoją logikę. Nawet jeśli chodzi o sprawy religijne, wyznaniowe. Lata 70. Kulturkampf, kiedy Otto von Bismarck chce zjednoczyć społeczeństwo nowo powstałego państwa i zlikwidować organizacje, które mają szefów poza terenem Cesarstwa Niemieckiego, a przynajmniej wymusić posłuszeństwo, nie przewidział jednego drobiazgu, że Polacy, kiedy zobaczą, że im się prześladuje księdza, proboszcza, z nim się zjednoczą i uznają, połączą pojęcie wiary, katolicyzmu z polskością. Bismarck zjednoczył społeczeństwo, tego się nie spodziewał. Potem minęło ileś tam lat i mamy protest dzieci wrzesińskich. W ogóle protest dzieci szkolnych. To są lata 1901-1907, trzy fale strajków szkolnych. Nie protestowali Polacy, kiedy chodziło o germanizowanie geografii, chemii, matematyki i tak dalej. Ruszono im religię. Przypomniał się Kulturkampf. A powstańcy wielkopolscy, jak dorośli to byli, dzieci wrzesińskie, dzieci, które protestowały w początku XX wieku, to byli powstańcy wielkopolscy. Czyli oni już byli odpowiednio ukształtowani. Oni odpowiednio już wiedzieli, jak należy działać. Byli przekonani o słuszności swojego postępowania. Niemcy sami sobie wychowali przeciwników. Dlaczego wygraliśmy? Mówi się, że Wielkopolanie są tacy jak Niemcy, że są odtąd dotąd, że są mało efektywni. Nieprawda. Aż tak źle nie jest. Tylko, że Niemcy są przyzwyczajeni do działania odtąd dotąd według paragrafów. My mamy jedną taką cechę, która niszczy nas w czasie pokoju, ale jest rewelacyjna w okresie niewoli. Jesteśmy artystami w poruszaniu się slalomem pomiędzy paragrafami. Dla Niemców to jest nie do pomyślenia. Jak można wykorzystać obowiązujące prawo, osiągać swoje i niezgodnie z naszym duchem. Myśmy takimi metodami wygrali. To, co robił ksiądz Piotr Wawrzyniak, co robił Maksymilian Jackowski, co wyprawiał Karol Marcinkowski. Nikt by nie przypuścił, że to byli Wielkopolanie. Ci stateczni Wielkopolanie, a oni swój cel osiągali. Wiedzieli, o co tu chodzi. Chciałbym powiedzieć jedno. Powstanie wielkopolskie się udało, bo po prostu było porządnie przygotowane. Przede wszystkim od strony duchowej. Społeczeństwo Wielkopolan zostało odpowiednio już przygotowane i duchowo nastawione na to, że będzie powstanie, że to powstanie się uda i to jest coś zupełnie naturalnego. Wcale tutaj jakimś powiewających flag i białych orów nad tym nie było. To było naturalne, oczywiste do działania. Natomiast popełniono błąd, że później nie umiano tego reklamować. I to był dopiero potworny błąd. Natomiast sama akcja była zupełnie naturalna i oczywista. Co by było, gdyby nie wybuchło powstanie wielkopolskie? Prawdopodobnie zostałby ogłoszony w Wielkopolsce plebiscyt. Pamiętajmy, że powstanie wielkopolskie nie miało mocy sprawczej w myśl prawa międzynarodowego. To była tylko demonstracja ludności. która pokazała, gdzie chce być. Decyzja należała do mocarstw sojuszniczych w Paryżu. Gdyby tam powiedziano, że nie, to byśmy nic nie zrobili. Bo prawo międzynarodowe decydowało, przynajmniej jeśli chodzi o granicę zachodnią. Ogłoszono by plebiscyt i wtedy na pewno wiele północnych, zachodnich i południowych powiatów Wielkopolski by nie weszło w granice odrodzonej Rzeczypospolitej. Bo na przełomie XIX-XX wieku Niemcy prowadzili tam bardzo intensywną akcję osadniczą, germanizacyjną i nie dalibyśmy rady w głosowaniu. Nie przebilibyśmy ich. Na pewno w granicach Polski nie byłoby Leszna i Rawicza, bo to były miasta z ogromnym procentem ludności niemieckiej, oni by przeważyli. Nieprzypadkowo nie udało nam się tych miast zdobyć. Nawet nie próbowaliśmy tak serio. Dwa razy w Rawiczu, nawet z Lesznym dalibyśmy sobie spokój. Powstanie Wielkopolskie było potrzebne. Naprawdę było potrzebne. Było udane, nie jedyne zwycięskie i było naturalne. Było po prostu naturalne. Społeczeństwo tego chciało. Społeczeństwo wiedziało, jak to zrealizować. Społeczeństwo powstanie w Wielkopolsce potraktowało tak, jak każdą inną porządnie wykonaną pracę. Trzeba było to zrobić. Natomiast niestety Wielkopolanie nie potrafili tego zdyskontować później propagandowo. I dlatego dzisiaj bardzo często można usłyszeć opinię, że powstanie jest niedocenione, niezrozumiałe, zapomniane, pomijane. W dużej mierze sami Wielkopolanie sobie to zawdzięczają. Jeszcze z okresu międzywojennego, nie będę wchodził w kwestie polityczne, endeckie i tak dalej. Trzeba traktować powstanie jako rzecz naturalną. Powód do dumy z rzetelności codziennej pracy, z rzetelnego podejścia do spraw patriotycznych. Nie na hura, nie z podskoku, nie okazjonalnie, tylko traktować to naturalnie. To są pewne obowiązki patriotyczne, które są oczywiste. Nie wymagają specjalnego podkręcania i okazji. Po prostu tak samo jak trzeba być porządnym człowiekiem, tak trzeba być patriotą. I to jest sprawa naturalna. I w ten sposób należy tutaj funkcjonować i działać. A jeśli chodzi o sam przebieg powstania wielkopolskiego, powiem jeszcze na zakończenie, że jeszcze dużo rzeczy się dowiemy. Dużo nowych dokumentów przybywa z Ameryki. Jeszcze są nieprzebadane porządnie archiwalia brytyjskie, francuskie, amerykańskie. Niemieckie ostatnio były badane 50 lat temu przez profesora Grota. Jeszcze się wielu, wielu rzeczy dowiemy. W sumie jest powód do dumy z porządnie wykonanej pracy patriotycznej. Ale nie zapominajmy o tym, że lekcje z tamtego czasu są wciąż aktualne.
Była to prelekcja historyka doktora Marka Reslera o powstaniu wielkopolskim, którą wygłosił w piątek w Babimoście podczas uroczystości setnej rocznicy powstania.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę. Po 14:00 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.